Kiedy apostoł Paweł pisze listy do zborów, które zakładał, które znał, pisał na ogół o rzeczach, które dla danych zborów chrześcijańskich były ważne, którymi te zbory żyły. To mogły być problemy dnia codziennego, to bywały konflikty, jakie rozbywały się pomiędzy różnego rodzaju nauczycielami, którzy chcieli swoje własne nauki wprowadzać. Te listy do Koryntian, do Tesaloniczan, do Galacjan najczęściej były odpowiedzią na sytuację, jaka miała miejsce w danym czasie i w danym miejscu. Natomiast list do Rzymian jest listem zupełnie innym. Apostoł Paweł w Rzymie nie był. Nie zakładał tego zboru, nie znał tych ludzi, ale z Księgi Dziejów Apostolskich wiemy, że bardzo chciał do Rzymu pojechać. Wiemy, że marzył o tej podróży. Marzył o zwiastowaniu Ewangelii w zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Wspominał o podróży do Hiszpanii i postoju w Rzymie. O tym, że chciałby tam pojechać, powiemy językiem strategicznym, tam założyć bazę swojego dalszego działania. Ale pisał do ludzi nieznajomych. Mało tego. Jest rok 58. Apostoł Paweł przebywa w Koryncie. W Koryncie zebrał dużą ofiarę na pomoc dla zboru w Jerozolimie i z tym datkiem, z tą pomocą ma udać się do Jerozolimy. Co jest fascynujące? Apostoł Paweł nie jest łatwym charakterem i jest w konflikcie z wieloma chrześcijanami z Jerozolimy. Z tymi, którzy mówią: tylko my, tylko do nas, do narodu wybranego przychodzi Mesjasz. Tylko my mamy prawo do Jego Ewangelii. Tylko my mamy prawo do pojednania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, bo ojcem naszym jest Abraham. Apostoł Paweł mówi: nie. W Jezusie Chrystusie Bóg przychodzi do wszystkich. On jest nazywany apostołem Boga. On idzie do tych niegodnych, wykluczonych, odrzuconych i marzy. Marzy o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego ogarnie cały ówczesny świat. A więc chce iść na zachód. Wie, że na jego temat krążą różne wieści. Wie, że jego przeciwnicy uprzedzają się w oczernianiu, w szkalowaniu, w rozpowszechnianiu nieprawdziwych, fałszywych opinii. Kiedy więc apostoł Paweł pisze list do Rzymian, ma ku temu bardzo poważne powody, aby ten list przedstawiał całą głoszoną przez niego naukę. Jest list, który ma przedstawić, że ma przedstawić jego wiarę i jego postawę. Jest listem, który ma poprzedzić jego wizytę w Rzymie. I może właśnie dlatego w tym liście nie ma osobistych pozdrowień, nie ma odniesień do wydarzeń, jakie miały miejsce w Rzymie. Można powiedzieć współczesnym językiem, jest to traktat teologiczny. Jest to świadectwo Pawła o jego wierze i o jego rozumieniu Boga. Ten list, co nie jest dla nas bez znaczenia, jest również tą księgą biblijną, na której w ogromnej mierze oparli się reformatorzy XVI wieku. Tylko wiara, tylko łaska, tylko Słowo Boże, tylko Jezus Chrystus. To wypływa z tego listu. To emanuje z tego listu. Ale zastanawiałam się, czytając ten dzisiejszy fragment z 5 rozdziału, co jest kluczowym słowem, co jest kluczową myślą, która przenika cały ten tekst. I długo nie mogłam znaleźć tego słowa, aż w końcu wybrzmiało w moich uszach to, co zapisane jest w ostatnim wersecie. A nie tylko to, lecz lubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Pojednanie z Bogiem. To jest to, do czego tęskni człowiek od zawsze. Co znaczy być pojednanym z Bogiem? Pojednanie, jak słowo wskazuje, jedność. Bycie obok siebie, bycie w jedności, bycie bez rozdziału, bez rozłamu. Taka jedność, prawdziwa jedność, wiemy, była w ogrodzie Eden. Kiedy człowiek oglądał Boga twarzą w twarz, kiedy mógł z Nim każdego dnia obcować, przebywać w Jego miłości, w Jego obecności, w Jego światłości. Bezpieczny, spokojny, niczego nie musiał się lękać, niczego i nikogo nie musiał się obawiać, bo Bóg był z nim. Ale potem człowiek zerwał tę jedność. I od tego czasu szuka pojednania. I człowiek od początku Boga postrzega w bardzo różny sposób. Lud Starego Testamentu ciągle słyszy słowo wypowiedziane do ludzi pierwszych, którzy złamali Boże przykazanie i zerwali tę jedność. Karą za grzech jest śmierć. Żyją więc w lęku. W lęku przed karą. Gdy śledzimy karty Starego Testamentu, jak to nieraz zabrzmiało w czasie jakiegoś biblijny, nie chcę takiego Boga. Nie rozumiem takiego Boga, który karze, który jest okrutny, nawet jeśli sprawiedliwy, to przede wszystkim okrutny. I człowiek Starego Testamentu żyje w lęku. W lęku przed karą, w poczuciu grzechu, w poczuciu winy. I składa ofiary, by tę winę zmazać, zmniejszyć, przebłagać, przeprosić, szukać pojednania. Ale ciągle nie znajduje go. I ciągle czeka na to, co Bóg obiecuje. Że przyśle wam Mesjasza, który was poprowadzi. Da wam pojednanie. Będzie księciem pokoju, księciem łaski i miłości. Księciem potężnym, a jednocześnie bez wozów bojowych. Ale ze Słowem. Słowem o Bogu miłości, łaski i pojednania. Tak więc ludzie Starego Testamentu żyją w strachu i oczekują. Mają więc nadzieję. Ale dominującym jest strach, a z tym pragnienie bycia doskonałym. Przykazania, ofiary, posty, uczynki, uczynki, uczynki. Uczynki zakonu. To ci wolno, a tego ci nie wolno. I życie w takiej ciągłej kontroli, czy to, co zrobiłem, czy zrobiłam, zgadza się z nakazami zakonu. Kiedy apostoł Paweł wędruje po ówczesnym świecie cywilizowanym, po cesarstwie rzymskim, oczywiście spotyka nie tylko Żydów, nie tylko naród wybrany, ale przede wszystkim spotyka pogan, tych, którzy wierzą w różne bóstwa, wielu bogów. I oni także żyją w lęku, ponieważ ich bogowie są bardzo ludzcy, wyrzeźbieni, wymalowani, wykuci w skale, a jednocześnie bardzo ludzcy. Obrażają się, złoszczą się, mszczą się. Człowiek Cesarstwa Rzymskiego, czy Grek, czy Rzymianin, także żyje w lęku i składa ofiary i odprawia kulty różnego rodzaju, aby poszczególne bóstwa opiekowały się jego życiem. Jest bóstwo od ogniska domowego, jest bóstwo wojny, jest bóstwo pokoju, jest bóstwo handlu, bóstwo marynarzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie te bóstwa są czczone, albo kamienie, z których są wykonane, adorowane, ale wszystko to budzi lęk. Bo czy to bóstwo nie będzie się gniewać za chwilę? W taki świat wchodzi Ewangelia o Jezusie Chrystusie. I do takiego świata pisze apostoł Paweł. Powiada, usprawiedliwienie z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój mamy z Bogiem. Zostaliśmy pojednani przez Jezusa Chrystusa. Niezależnie od naszych uczynków, niezależnie od naszej słabości, od naszej grzeszności. Bo Bóg kocha nas nie dlatego, że jesteśmy wspaniali, mądrzy i dobrzy. Bóg kocha nas, bo jesteśmy Jego stworzeniem. Bóg kocha nas, bo sam jest miłością doskonałą. I właściwie trzeba powiedzieć, wystarczy uwierzyć. Ale czym jest wiara? Czy jest to ten rytuał sprawowany regularnie w każdą niedzielę? Czy jest to życie z przepisami, zgodnie z zasadami, nakazami, przykazaniami? Trudno opisać, czym jest wiara. Tak jak trudno opisać jest emocje. Wiara nie jest konsekwencją przemyśleń i logicznego myślenia. Ktoś powie, wiara jest wbrew logicznemu myśleniu. Wiara jest darem, ale jest też stanem ducha. Jest tym, co nosimy w naszym sercu. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest pewnością, że Bóg jest. Jest pewnością, że Bóg działa. Jest pewnością, że Bóg spełnia swoje obietnice. Wreszcie jest pewnością, że to nie jest jakiś daleki, obcy, surowy Bóg, ale mój. Ten, który do mnie przychodzi, ten, który do mnie przemawia, ten, który mnie prowadzi każdego dnia, ten, który ociera moje łzy i pomaga mi wstać, gdy upadam, to ten Bóg, który mnie prowadzi za rękę. Bóg miłości, Bóg łaski, Bóg pokoju. Wiara w Boga miłości uwalnia od lęku. Wiara w Boga miłości daje pewność, że ten, który oddaje swoje życie za mnie i za ciebie, miłuje mnie i przyjmuje takim, taką, jakim jesteś. Dzięki Jezusowi przez wiarę mamy dostęp do Bożej łaski. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę nic w życiu nie jest do końca za darmo. To, co dajemy, to zbieramy. Płacimy za wszystko. Za nasze lenistwo, za naszą obojętność. Otrzymujemy nagrodę, karę. Nie. Otrzymujemy to, co dajemy. To, co siejemy, to zbieramy. I doświadczamy cierpienia i łez, trudów, problemów, niepewności. I może wtedy w szczególny sposób pytamy o Boga i Jego miłość, o błogosławieństwo i Jego prowadzenie. Gdy płaczemy, pytamy z wątpliwością, czy aby na pewno Bóg o mnie nie zapomniał, czy aby na pewno Bóg widzi mnie i słyszy. Przyznam się, wczoraj dość długo jechałam samochodem, słuchałam radia i w audycjach usłyszałam bardzo ładne zdanie. Autorka wielu fajnych, podobających mi się piosenek powiedziała, tłumacząc jeden z swoich tekstów, bardzo łatwo wywołać we mnie łzy, ale trudno mnie złamać. Pomyślałam sobie, że to ładne zdanie, bo to, że płaczemy, wzruszamy się w różnych sytuacjach lub płaczemy ze smutku i rozpaczy, to jeszcze nie znaczy, że tracimy wiarę, że Bóg nas opuścił. Bo to, co jest w nas, w naszych sercach, dane od Boga, jest mocniejsze od doświadczeń codziennego dnia. Apostoł Paweł mówi: chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Doświadczenia wiary, doświadczenia życia, to wszystko towarzyszy nam. Kiedy patrzymy wstecz, myślę, że dostrzegamy te chwile, kiedy mimo łez przetrwaliśmy. Mimo rozpaczy, smutku, chwilowego poczucia beznadziejności odnaleźliśmy drogę. Ktoś nas poprowadził, ktoś wskazał, dokąd iść, ktoś podniósł i wlał w serca nadzieję. Bóg obdarza nas cudownymi darami. Napełnia nasze serca wiarą. Wiarą w Jezusa Chrystusa, który dla miłości doskonałej, niezrozumiały dla nas, poświęcił samego siebie, abyśmy mieli pewność pojednania. Nie musimy sprawdzać, czy wszystkie przykazania wykonaliśmy. Nie musimy szukać Boga w rzeźbach i w obrazach. Nie musimy zbierać, zliczać naszych dobrych uczynków. Bo jeśli mamy dar wiary, jeśli z tego daru wiary wynika miłość do Boga, to nasze życie prowadzony jest tą miłością, a miłość nie czyni zła. Miłość nie wyrządza krzywdy. Miłość nie ocenia, nie potępia. Miłość buduje i prowadzi. Miłość dopomaga i wzmacnia. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. I tym możemy się chlubić, że Bóg w Jezusie Chrystusie świat z sobą pojednał. Nie ten daleki świat, dla nas niedostępny, ale mnie, każdego i każdą z nas. Możemy chlubić się tym, że w jedności z Bogiem stajemy pod krzyżem Chrystusa z radością i dziękczynieniem, bo cudowny to dar. Dar, który może odmienić życie każdego człowieka. Dar, który może nadać nowy sens życiu każdego człowieka. Chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Żyjmy w świadomości miłości Boga, w świadomości, że ta miłość daje nam jedność z Bogiem, a w Nim radość, pokój i sprawiedliwość. Amen.